Przy telefonie ojciec Maciej Zięba, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan Paweł Wielki, tak, ksiądz kardynał i nie tylko ksiądz kardynał, bo tak świętego Jana Pawła II nazwał Benedykt, ojciec święty Benedykt w swoim liście, który napisał w ostatni piątek. My o tym wiemy, my to powtarzamy, ale wielkość papieża Jana Pawła II polega na czym?
No tak naprawdę to polega na tej jego świętości i ja zawsze jak dał Pan Bóg mi przez lata współpracować, no czułem taką, no jednak emanującą z niego mistykę, tak to nazywałem, nie mówiłem świętość, ale że ta łączność z nadprzyrodzonym, łączność z Panem Bogiem jest jakaś specjalna i dotykalna po prostu. I z tego się brał rozmach działania, odwaga działania, myślenie. Tytuł wielki, podpisze Benedykt i tak było w tradycji Kościoła, przypisuje się papieżom, którzy obronili w jakiejś wersji politycznej, przed militarnym zagrożeniem chrześcijaństwo. I stąd właśnie Leon Wielki czy Grzegorz Wielki. I na pewno w ten sposób, właśnie jako że Jan Paweł II był tym, który w ogromnej mierze Gorbaczow i Reagan i Havel i Wałęsa przyznają, rozbroił najbardziej krwawe imperium w dziejach świata. Rozpadło się w sposób bezkrwawy, a my odzyskaliśmy wolność, więc to bez wątpienia zasługuje na ten przynajmniej wielki według tradycyjnych kryteriów. Ale właśnie nie można redukować tego pontyfikatu tylko do tego wielkiego osiągnięcia, że świat podzielony i to tak właśnie krwawo i bezlitośnie i gdzie właśnie czy Budapeszt, czy Praga zaznały tych sowieckich tanków, które regulowały posłuszeństwo socjalizmowi, to, a nam się udało wydostać, to, no to jednak jest właśnie wielkie osiągnięcie historyczne. Pierwszy pewnie Polak, który tak wpisuje się w kształtowanie, rzeźbienie całej mapy świata, chociaż szczęść wojna w roku 20, ale to trochę co innego. No ale jeszcze ten wątek jest wielki, podejmuje niesamowicie ważne tematy, przychodzi w niesłychanie trudnym dla Kościoła momencie i rozchwiania posoborowego. No i bardzo konstruktywnie, twórczo buduje odpowiedzi. Takie, które dzisiaj nas instruują i dalej mogą być przewodnikiem w XXI wieku.
I wielki też dlatego, że możemy go, czyli ten wielki pontyfikat odczytywać teraz. Mamy czas pandemii, mamy czas takiego rozmawiania o fundamentach, na których ma z powrotem stanąć nasza cywilizacja i Europa. Tutaj jest jakieś ważne słowa, które pozostawił po sobie święty Jan Paweł II?
No bardzo, bo właśnie wydawało się różnym myślicielom, od tak ważnych jak Fukuyama czy Rorty, że ten, właśnie mamy ten koniec historii, samo się będzie wszystko regulowało. Rorty pisał, że niech mieszkańcy naszej części świata będą miałcy, tchórzliwi, pragmatyczni, ciaśni, ale to dobrze właśnie, bo to jest cena za bezpieczeństwo i wolność polityczną. Że tacy ludzie nie będą tam niczego robili, tylko będą się tam skubali, ściubali swoje życie i pilnowali swojego. No oczywiście to jest makabryczne redukcjonizm człowieka, niedostrzeganie jego powołania, nierozumienie, kim jest człowiek. I zawsze twierdziłem właśnie, jak te słowa po prostu ręce mi się trzęsły, bo my Polacy mamy inne doświadczenie i wiemy, że jak ludzie mali, krętaccy, tchórzliwi, pilnujący tylko swojego egoiści będą budować demokrację, to będzie egoistyczna, tchórzliwa, mała, bojaźliwa demokracja z tego, a nie stabilna i spokojna. No i nawet taka pandemia, która jest bardzo małym wstrząsem, patrząc relatywnie, no ale jednak zadaje serię pytań egzystencjalnych i serię pytań, czy warto się poświęcać, czy ja muszę mieć wszystko, z czego mogę zrezygnować, jaki jest sens mojego życia, który nagle jest przynajmniej potencjalnie trochę zagrożone, jak się mam troszyć o bliskich, których bliskich, ile czasu, ile energii, ile ryzyka, ile pieniędzy, to tych pytań wcześniej nie mieliśmy. I widzimy wokół nas przykłady bohaterstwa i przykłady jakiejś małości czasami. Więc właśnie teraz tam czytałem wywiad z siostrą dominikanką, przeuroczy, przepięknej, która ofiarnie z całą gromadą sióstr poszła bez żadnego przygotowania, ale brakowało ludzi do tych domów opieki społecznej, tam gdzie właśnie jest ta ręgarnia jednak pandemii. Więc właśnie i tak uczyniły wiele setek sióstr, wielu setek kleryków, księży, właśnie, że poszli bez wahania. no to jest takie właśnie nowe pytania, nowe wezwania. I okazuje się, że właśnie ofiara, mądrość, roztropność, solidarność znowu są w cenie, a nie małość, miałkość i pilnowanie swojej.
A jeśli chodzi o pisma świętego Jana Pawła II, to ten fundament odnajdziemy najlepiej w takim społecznej encyklice Centissimus Annus?
No to kocham, bo to jest taka specjalizacja, w której się koncentruje nauka społeczna Kościoła. Pan papież omawia i właśnie znowu minęło lat 30 i pytania, problemy i zagrożenia, które został Jan Paweł, są dzisiaj dużo ostrzejsze. Wtedy traktowano, że to jest takie trochę czarnobictwo kościelne albo wtrącanie się Kościoła w sferę publiczną, w ustrój demokratyczny, w gospodarkę wolnorynkową. No a teraz widać, że wszystkie te problemy do nas przychodzą i że będzie trzeba się z nimi porać. I to jest taki wielki podręcznik, nie tylko dla chrześcijan. Jak zbudować porządnie na fundamentach moralnych demokrację, bo to nie wystarczy mieć kartkę do głosowania. Kartkę do głosowania ma dużo dzisiaj społeczeństw. Wszystkie społeczeństwa na wschód od Polski mają kartkę do głosowania. Ale trudno to nazwać to demokracją. Że trzeba jednak wychować człowieka demokratycznego. Homo democraticus jest esencją, prawda, który jest wrażliwy na solidarność, na dobro wspólne. Buduje obywatelskie społeczeństwo. A wolny rynek też to jest nie tylko, że więcej mi jest, więcej kupić, więcej zyskać, więcej produkować, więcej pochłonąć, tylko właśnie, że trzeba zauważyć, że każda decyzja ekonomiczna ma też wymiar etyczny. Czy coś inwestujemy, czy nie inwestujemy, kupujemy coś, czy produkujemy taki towar, czy inny towar, to też ma swój, w tym miejscu, a nie innym. Zastanawiamy się tak bardzo na zysk, czy mniej na zysk, a bardziej na otoczenie, w którym żyjemy i tak dalej. To wszystko ma ważny wymiar etyczny. No i to ta świadomość się przewija coraz bardziej to w życiu ekonomicznym, politycznym, bo to jest prawda. To nie jest taki kwiatek do kożucha, jak mówiono dawniej. To nie jest dodatek takiej tam właśnie pianki katolickiej na organizmie żywym polityki i ekonomii, tylko to jest warunek tworzenia ludzkiej ekonomii i ludzkiej polityki.
Wierzy ojciec to, że promień słońca się przebija przez tę warstwę porządku społecznego, czy też przeciwnie, są coraz gęstsze chmury nad europejską i taką cywilizacją?
Promień się przebija, tylko to jest za mało. Pytanie, czy ten promień się przebija, że jest jakaś nie, dużo bardziej się słucha, stara się zrozumieć. Tylko, że to jakby jednak tak to ta warstwa chmur jest już zaciągnięta od paruset lat, czy zaciągała się. One są grube i właśnie takie prześwity jeszcze nie załatwią. Gdyby się rozstąpiły chmury i słońce mogło operować, wzeszłoby nad Europą, nad kulturą zachodnią, no to by było coś niesłychanie pięknego, ważnego i szansa jej przetrwania. Jeśli nie, to w tej atmosferze takiej właśnie chmur będzie wilgotno i ciepło, właśnie taki, ale to będzie dom spokojnej starości w najlepszym wypadku, po prostu właśnie w ciepełku, wilgoci, ale zachód będzie dogorywał. Więc to tak trochę na razie nie wiadomo, co z tego wyniknie. Ale te nowe sytuacje tworzą nowe pytania. Właśnie wyzwalają z takiego zadowolenia, zwalają z pewności. Będzie właśnie, jak się czytało tych różnych mędrców, jak Harari i tak dalej, że to już tam w ciągu 20 lat będziemy nieśmiertelni, panowali na nas wszystkim i tak dalej. I wystarczy taka, no, w cudzysłowie, głupia pandemia, prawda, żeby wszystkie te nasze mrzonki o tym, że będziemy bogami, włożyć do labusa i popatrzeć, że są śmieszne, groteskowe.
Tu postawimy trzy kropki. Rozmowę dokończymy, bo jest wiele pytań, które mogą uszczegółowić ten wymiar Centissimus Annus, ale też naszej cywilizacji. Kto kogo i w jakiej sprawie, tutaj reprezentuje. Z jaką myślą albo z jakim błyskiem dotyczącym świętego Jana Pawła II chciałby ojciec zostawić słuchaczy programu Urodziłem się w roku 1920?
No wczoraj cytowałem taki fragment, bo uważam, że to jest klucz do pontyfikatu i klucz do tego właśnie, że ten chłopak z Wadowic, miasteczka 8000, jedna szkoła średnia, przedostał się na usta całego świata, bo w Darzej Tajemnicy on pisze: jako młody kapłan nauczyłem się miłować ludzką miłość. to jedna z tych podstawowych treści, na których skupiłem swoje kapłaństwo, swoje posługiwanie na ambonie, w konfesjonale, także używając słowa pisanego. Jeśli umiłuje się ludzką miłość, to wtedy rodzi się także żywa potrzeba zaangażowania wszystkich sił na rzecz pięknej miłości, bo miłość jest piękna. To jest jego klucz do kapłaństwa Karola Wojtyły.
O czym opowiedział ojciec Maciej Zięba, bardzo dominikanin. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
Rozpoczęliśmy tę godzinę w Radiu Wnet od transmisji na żywo przeprowadzonej spod Świątyni Opatrzności Bożej. Tam wypowiadał się m.in. ambasador Niemiec w Polsce, który powiedział, jak ważny Karol Wojtyła, rola Karola Wojtyły w pojednaniu polsko-niemieckim, w zburzeniu muru berlińskiego, to w takim razie wejdźmy jeszcze na chwilę do tej trudnej historii i relacji. Posłuchajmy, co były ambasador Izraela powiedział na temat świętego Jana Pawła II.